przywożę wam pozdrowienia od wszystkich miejsc, w których byłem, z wszystkich miejsc, w których byłem, Naczelnej Rady Kościoła, od zborów, bratnik z naszego rejonu, ze Śląska Cieszyńskiego. Cieszę się, że mogę posługiwać. Bóg daje jeszcze siły. Jeszcze parę lat mi zostało, a potem będę odpoczywał trochę później niż wasz pastor, ale ja już bym był gotowy, a on jeszcze nie chce, także no, to jest ta różnica. Wierzę, że Pan będzie nasze życie dalej, pastorze Januszu, prowadził i będziemy mogli wypełnić naszą misję do samego końca. Otóż przyjeżdżam do was, bo na to zasługujecie. I jest to wręcz obowiązkowe, abyście usłyszeli o tym, co dzieje się w Indiach i także zobaczyli to, co mogłem przeżyć na przełomie października i listopada w tym kraju. Byłem po raz pierwszy po okresie pandemii, po 3 latach, na mojej 11. podróży misyjnej. Był to mój 11. wyjazd do Indii. I może nakreślę tło, nim przejdziemy do prezentacji, dlatego, że chciałbym, abyście sobie przypomnieli pewne rzeczy, bo to już kawał historii i kawał czasu. Ponad 25 lat temu, chyba 27 dokładnie, Pan Bóg związał mnie z Indiami poprzez przyjaźń i relacje z liderem kościoła w Indiach, którego miałem okazję poznać przez moich przyjaciół z Wielkiej Brytanii. I od samego początku gdzieś tam kliknęło, jak to się mówi, między nami i zaczęły się te relacje misyjne. I przez wiele lat pastor Abraham, Ranjit Abraham, lider kościoła New India Church of God, kościoła zielonoświątkowego, przyjeżdżał do Polski i odwiedzał nasze zbory. Najpierw tu na Śląsku Cieszyńskim i Cieszyn, Ustroń, Wisła. To były zbory, które odwiedzał od samego początku. Oczywiście także nasz Jastrzębski Kościół, do którego przyjeżdżał, zawsze usługiwał w naszym zborze. Zaczęliśmy operację misyjną wspierania finansowego. Naprzód było to poprzez ofiary, które zbieraliśmy. Później zaczęliśmy wspierać poszczególnych pastorów, a także sieroty. I w międzyczasie pojawiła się także sposobność wybudowania 2 sierocińców w Indiach dla dzieci ulicy. Muszę powiedzieć, że kościół, z którym mam właśnie tą więź misyjną, to nie jest tylko kościół, który działa religijnie, czyli poprzez organizowanie zborów i życia w zborach. Jest to kościół, który działa bardzo prospołecznie, a więc kościół, który usługuje społeczeństwu. Dlatego mają 6 szkół podstawowego nauczania. Dzisiaj trochę wam pokażę, bo miałem okazję odwiedzić 2 szkoły, jak oni dalej funkcjonują, jak funkcjonują po okresie pandemicznym. Mają 17 sierocińców, gdzie w zupełności sponsoruje to kościół i tam mają ponad 1000 dzieci, które były sierotami. Te dzieci zostały zabrane z ulicy, mają pełną edukację i mają także pełną opiekę. Oczywiście mają szkoły biblijne, 65 zakładów krawiectwa dla kobiet, które się z tego utrzymują. Wiele wdów, które straciły swoich mężów, a więc działają bardzo na zewnątrz i działają bardzo misyjnie poprzez te działalności społeczne. Odbyłem 11 podróży do Indii. Obecnie sponsorujemy 140 rodzin pastorskich, czyli 140 na przykład takich rodzin, jaką tutaj mam na zdjęciu. To są nowe karty, dlatego że za chwilkę powiem wam, jak Bóg niesamowicie zadziałał w okresie pandemii. I utrzymujemy 140 takich rodzin, wspierając te rodziny w kwocie 200 zł miesięcznie. I także wspieramy ponad 100 dzieci w tak zwanej adopcji na odległość i te środki wysyłamy wysyłamy do Indii co miesiąc, aby te dzieci, pastorzy mieli utrzymanie. Nie mam wiedzy, bo jest to niemożliwe, aby policzyć wszystko, co wysłaliśmy do Indii. Są to setki tysięcy złotych. Oprócz miesięcznego wsparcia, różnego rodzaju akcje, gdzie zbieraliśmy środki na pomoc, chociażby wspieraliśmy w Orisie budowanie metalowego dachu dla zgromadzenia, które było w ilości około 10 tysięcy. Oni odbywali nabożeństwa pod otwartym niebem i my wybudowaliśmy im dach nad głową. To na takich słupach metalowych blaszane przykrycie, aby nie prażyło ich słońce, aby także nie moczył ich deszcz. Oprócz sierocińców mieliśmy udział w różnego rodzaju innych akcjach misyjnych i ewangelizacyjnych. W samej pandemii, czyli przez te 3 lata, wysłaliśmy do Indii blisko 1 milion złotych. W okresie pandemicznym, kiedy nie jeździłem do Indii, kiedy nie prowadziliśmy tej działalności takiej face to face. A więc Pan Bóg nam w tym dziele pobłogosławił. I teraz kilka faktów, bo może czasami nie jesteśmy świadomi pewnych rzeczy. Indie są bardzo zamknięte na misję, a więc my musimy wiedzieć, że nie jedzie się nigdy oficjalnie do Indii misyjnie. Były przypadki, kiedy władze państwowe musiały wydać, czy były proszone, aby wydały zgodę na usługi, ale to takich wielkich, topowych mówców, którzy przyjeżdżali do Indii, typu Billy Graham czy Reinhard Bonnke, a więc czy Osborne kiedyś w latach 70. i 80. Oni otrzymywali zgody państwowe, ale wtedy jeszcze było łatwiej prowadzić misję i działalność ewangelizacyjną. Było także łatwiej prowadzić działalność misyjno-ewangelizacyjną do czasów pandemii, do 2020 roku. Wszystko uległo zmianie. Dzisiaj nie można prowadzić otwartych ewangelizacji w Indiach. Wszystko odbywa się w obrębie kościołów, które mają zgodę na swoją działalność, a więc oni mogą prowadzić swoje nabożeństwa. Z tym, że tak jak przed moim wyjazdem pokazywałem wam relacje i pozdrowienia od pastora Abrahama na klipie, który przetłumaczyliśmy, bezustannie są atakowani i prześladowani. Czyli zakłócanie zgromadzeń jest codziennością. Kiedy wpadają grupy przeciwne chrześcijaństwu, przeszkadzają, atakują chrześcijan, dewastują ich miejsca zgromadzeń. Jest to nagminne, jest to normalne, oni już z tym żyją. W okresie pandemii byli całkowicie zamknięci. Całkowicie. A więc nie można było się nigdzie gromadzić. Nie było żadnych nabożeństw. Kiedy byłem w New Delhi, opowiadano mi, jak wyglądało miasto New Delhi tuż po ogłoszeniu pandemii. Te pierwsze 6 miesięcy to był totalny lockdown. Musicie pamiętać, że New Delhi ma blisko 30 milionów mieszkańców. Jedno miasto. To tak jak cały nasz kraj. I tam był lockdown typu 3 godziny dziennie otwarte sklepy. Dla 30 milionów ludzi. Władze usunęły wszystkich żyjących na ulicach, a w Indiach, w New Delhi, we wszystkich miastach żyje tysiące ludzi na ulicach. Żyją całe rodziny. I wepchnięto ich w różne lasy, parki, aby nie przebywali na ulicach miasta. A więc ci ludzie nie mogli prosić o jałmużnę, nie było możliwości otrzymania jakiegoś wsparcia od przechodniów, głodowali, a więc Kościół zajął się pomocą i karmieniem tych ludzi. To był trudny czas. nie było nabożeństw oficjalnie, działali w podziemiu, nielegalnie. Spotykali się w mniejszych grupach i tam w tych grupach domowych, w kościele domowym, pod pręgierzem prześladowania i kar głosili Ewangelię. I to jest ten fenomen, który mi trudno zrozumieć. Nie wiem, czy wam łatwo to przychodzi, mi nie, że oni w tym czasie, tych 3 lat pandemii, do teraz, 2024 roku, założyli 300 nowych zborów. 300 nowych kościołów. Między innymi mam tutaj zdjęcia pastorów, już niektórzy otrzymali wsparcie z Polski. To są pastorzy tych nowych zborów. Teraz działają już oficjalnie, mogą się spotykać, ale nie prowadzą otwartej publicznej ewangelizacji. Wyobraźcie sobie, że wszystkie chrzty są robione potajemnie. Chrzty wiary, chrzest wiary, przez zanurzenie. Nie wiem, czy wy tutaj macie baptysterium? Macie tam baptysterium. Oni mają swoje baptysteria pochowane w piwnicach, w ukryciu. I kiedy jest chrzest, na przykład pokażę wam nowy budynek, który w okresie pandemii wybudował pastor Abraham w New Delhi, w stolicy, bo budował kościoły, budował szkoły biblijne, sierocińce po całych Indiach, w Nepalu i w Emiratach Arabskich, ale nie mieli swojego miejsca w swoim domu, w New Delhi. Błądzili jak Izraelici po pustyni 40 lat. W różnych miejscach. Raz zgromadzali się w jakimś lokum, wyrzucali ich, przenosili się do innego, tam znowu była opozycja, znów się wynosili i tak przez 40 lat. Przez 40 lat. Ale Pan Bóg im pobłogosławił. Teraz mają swój obiekt, ale chrzczą w piwnicy. Wyobraźcie sobie, że jest zakaz organizowania chrztów i jeśli władze albo jacyś specjaliści od wymuszania kogoś zdołają przekonać, czasami robią to za pieniądze, że zostali zmuszeni do chrztu, to pastor, ten, który chrzcił, może pójść do więzienia na 10 lat. To są Indie. Tak tam teraz jest. Ale znów wyobraźcie sobie, że mimo tego chrzczą każdą niedzielę. Chrzczą każdą niedzielę ludzi, którzy się nawracają. Idzie 3 braci, pastor, ktoś z rady, starszych, chrzczą tych ludzi, robią zdjęcia dla siebie, nagrywają, ale nie pokazują, nie umieszczają w mediach społecznościowych, nie mogą. I przyprowadzają ich później na nabożeństwo, świadczą, że zostali ochrzczeni, błogosławią ich i nie upubliczniają tych rzeczy, dlatego, że jest to niebezpieczne. Mamy ogromny wkład w wspieranie Indii. Dowiedziałem się na konferencji, na której byłem, bo to zostało publicznie przekazane, że jesteśmy na 3 miejscu na świecie w wspieraniu misji w Indiach. Tego kościoła. Oczywiście tam jest także jeszcze wiele innych kościołów, ale my mamy relacje i więź z tym akurat kościołem. Mają 5000 lokalnych zborów. 5000. Jesteśmy na 3 miejscu we wspieraniu systematycznym, miesięcznym, a także poprzez różnego rodzaju akcje, które robiliśmy, wsparcia finansowego. Po Stanach Zjednoczonych, Australii jest Polska, a dopiero Wielka Brytania jest za nami. A więc jestem wdzięczny Bogu za to, że udało się to zrobić. Poznałem Indię od podszewki. Wiem, jak smakuje ich najgorsze jedzenie i najlepsze. Wiem, jak się żyje na prowincjach w totalnej nędzy i w skrajnym ubóstwie. Ale także byłem w miejscach bogatych, w Nowych Indiach. Tam, gdzie żyją ludzie biznesu, lekarze, profesorowie, w odizolowanych osiedlach, gdzie nie można wejść ani wjechać prostym ludziom, którzy żyją w slumsach lub którzy żyją na ulicy. Przejechałem 17 stanów indyjskich. Tysiące przejechanych kilometrów. Setki godzin głoszenia. Setki nawróceń i mnóstwo cudów, które Bóg dał mi oglądać. I po okresie pandemii, po tej przerwie, mogłem ponownie stanąć na indyjskiej ziemi. Pokażę wam, co przeżyliśmy. To nie była długa podróż. Byłem tam tylko 10 dni, ale wystarczyły, aby na nowo zasmakować Bożego poruszenia, które tam jest. Poruszenia Bożego Ducha, poruszenia w Bożym ogniu, kiedy zgromadzenie pastorów w liczbie blisko 3,5 tysiąca, miało być 4 tysiące, ale ze względu na zmianę terminu i też lokalizacji nie wszyscy mogli przyjechać. Było 3,5 tysiąca pastorów, były ich żony, były też ich dzieci, była młodzież. Po prostu potężne zgromadzenie. Rzadko przebywa się tydzień czasu w takim tłumie, w takim zgromadzeniu ludzi. Dzisiaj zobaczycie na prezentacji tej PowerPoint slajdów, a także na krótkim filmiku, klipie, jak to wyglądało. I na koniec, nim przejdziemy do prezentacji, powiem tak. Myślę i mówię to z wielką pokorą, że chociaż troszeczkę, powiem tak po naszemu tyciu, realizuję Dzieje Apostolskie 1:8. A tam czytamy tak. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was zstąpi i będziecie mi świadkami tu w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii i aż po najdalsze krańce ziemi. Dla mnie Indie to krańce ziemi. To odległe miejsce. Odległa kultura, inni ludzie, inny styl życia, inny mental, ale Chrystus objawia się tam w niesamowity sposób. I na początek, nim przejdę do slajdów, chciałbym, abyście zobaczyli, przepraszam was, którzy nie znają języka angielskiego, bo to nie jest tłumaczone. To jest krótki klip, reportaż z całej konferencji, która trwała tydzień. I zobaczycie, w jakiej formie została ona przygotowana. Ta konferencja była w trzech potężnych namiotach. Były także namioty, gdzie się żywiono. Były miejsca, w których ludzie odpoczywali. I była to konferencja pastorów. Wszyscy, którzy będą na ekranie, to są liderzy, bohaterowie wiary, generałowie wiary, którzy służą Bogu w tym kraju od wielu, wielu lat. A więc pastor Abraham, rozpoczynając konferencję, zapalił znicz, jak znicz olimpijski. I powiedział, tak jak płonie ten znicz, tak zapłonie ogień Ducha Świętego w całym naszym narodzie. Moja podróż do Indii zaczęła się 23 października. Będziemy mieli prezentację, opowiem wam o tej drodze. Od samego początku doświadczaliśmy Bożej obecności. Ja powinienem być w Indiach już 22, właściwie 21, bo wszyscy w tym dniu wyjeżdżali na konferencję 21 października. Ze względu na moje obowiązki w okręgu i też sprawy związane z powoływaniem nowego pastora końcem października w jednym ze zborów musiałem zostać, bo to było ustalone i dojechałem jakby do nich dopiero w poniedziałek rano, wyjeżdżając z Polski, ruszyłem do Indii i dojechałem do nich we wtorek rano, czyli miałem już za sobą dwie nieprzespane noce, bo tak wygląda ta podróż. A więc moja podróż była od Frankfurtu, od Katowic właściwie, Frankfurt, New Delhi, a właściwie tam mam też ekran, nie muszę patrzeć tu, może chcę wam pokazać. I z New Delhi samochodem z New Delhi, samochodem do miejscowości konferencji, która była w Gwalior. 7 godzin. To nie jest długi odcinek, ale podróż przez Indie jest bardzo wolna. Dlatego, że są zatłoczone ulice, są dziurawe ulice, są pełne ludzi, pełne bydła, pełne riksz, pełne rowerzystów, pełne motocykli. Po prostu jest wszystko zatłoczone, zapchane i zakorkowane. I w Gwalior, tam jest ich Instytut Technologii i Techniki. Mają średnią szkołę w Gwalior, tam na samym dole. I mają potężny teren, ziemię, gdzie postawiono wszystkie namioty. Wszystko było ogrodzone i także było pilnowane przez służby bezpieczeństwa, czyli policję, aby zabezpieczyć bezpieczeństwo wszystkim zgromadzonym, bo w każdej chwili mogą być agresywne ataki, próby zakłócania porządku, a więc oni tą konferencję zabezpieczyli. To była pierwsza konferencja, która odbyła się dla pastorów po pandemii, czyli po 3 latach niespotykania się ze względu na problem, z którym się zmagali, ograniczeń w okresie pandemicznym. I kiedy wylądowałem we wtorek rano, wyjeżdżając z niedzieli na poniedziałek o 2 rano z domu, wylądowałem o 3 czy o 4 rano we wtorek w New Delhi, czekało na mnie 2 braci. Jeden nie mówił w ogóle po angielsku, drugi znał troszeczkę angielski. Powiedzieli mi, że mnie zabierają, pozwolą mi się 2-3 godziny zdrzemnąć i rano wcześniej o 6-7 mam być gotowy, aby wsiadać w samochód i jechać z nimi na konferencję, gdyż po południu już miałem pierwszą usługę na tej konferencji, która trwała od poniedziałku. I ruszyliśmy w drogę i pierwsza część konferencji to były 2 dni usługiwania, modlitwy, spędzania czasu z regionalnymi pastorami, czyli naszym językiem mówiąc prezbiterami okręgowymi. Było ich tam 350, którzy zajmują się różnymi regionami w Indiach i mają pod opieką wiele różnych zborów. A więc było nas 3 mówców na tej konferencji. Ci 2 bracia, czyli pastor Abraham i ten 2 brat, którego nie znałem, dopiero poznałem go na miejscu, usługiwali przede mną, a ja kończyłem tą konferencję wstępną dla tych pastorów regionalnych we wtorek wieczorem. A od środy rana już zaczynała się otwarta konferencja dla wszystkich. I tutaj przywożę wam serdeczne pozdrowienia od pastora Abrahama. Pastor Abraham skończył 71 lat. Jest teraz o wiele bardziej aktywny niż był, gdy miał 50 czy 60. O wiele bardziej służy. Na tym zdjęciu widzicie go, jest 5 dni po założeniu 3 stendów. Miał bardzo poważny problem zdrowotny przed konferencją, przeżył taki atak na jego zdrowie i lekarz powiedział mu, że 3 tygodnie ma nie wychodzić z łóżka. 5 dni po zabiegu, wstawieniu stendów jest na konferencji i głosi. I usługuje na klipie, widzieliście, jak głosił, prowadził wieczorne nabożeństwo, usługiwał. Tutaj już jest mój czas popołudniowych sesji. Usługa tym pastorom. Wspaniali mężowie Boży, generałowie Boży. Oni wszyscy odpowiedzialni są za różne rejony w Indiach. Mają pod sobą od 50 do 300 do 400 zborów. Opiekują się pastorami, troszczą się o wszystkie w miarę możliwości potrzeby. Usługują im, organizują kampanie misyjne, wspierają ich rodziny. I tutaj jest miejsce, gdzie poszliśmy na kawę. Miejsce takie, gdzie było dobre ciasto i dobra kawa. I to jest ten brat, który czekał na mnie na lotnisku, który troszkę mówił po angielsku. Dlaczego go pokazuję? Dlatego, że gdy jechaliśmy z New Delhi, we wtorek rano mieliśmy około 6-7 godzin jazdy. On pokazuje telefon. To jest cała historia, to jest całe świadectwo Boży cud, który się wydarzył. Otóż, gdy byliśmy w Akra, w połowie drogi, musiał zatankować paliwo i wyszliśmy na chwilę rozprostować swoje nogi. On tankował benzynę, położył ten telefon, miał takie etui, tam były też karta debetowa była, był dowód osobisty i był telefon w tym takim małym telefonicznym etui składanym. Położył na dachu samochodu. Kiedy wyciągnął pieniądze i zapłacił za benzynę, no zapomniał, nie wziął tego telefonu z dachu i ruszył w drogę. Po godzinie jazdy nie mieliśmy innego łącza. Ja miałem mój polski telefon, nie miałem jeszcze indyjskiej karty SIM, dopiero ją miałem dostać, a więc był to jedyny telefon, przez który mogliśmy się kontaktować z innymi. I on chciał zadzwonić i szuka, gdzie jest mój telefon. I widziałem przerażenie w jego oczach. Na ten telefon zbierał 2 lata, żeby go kupić. I wtedy doszło do nas, że został na dachu i po prostu spadł. Byliśmy godzinę już w drodze i on ze łzami w oczach pyta mnie, czy możemy wrócić. Ale jak powiesz, że nie, bo usługujesz, to ja rozumiem. Powiedziałem, oczywiście, że wracamy natychmiast. Wracamy z powrotem godzinę, aby dojechać do tej stacji benzynowej. Tłok na drodze, gorąco, ciężko się przemieszcza w Indiach. I kiedy ruszyliśmy z powrotem, Pan Bóg dotknął mojego serca. I starałem się wytłumaczyć Jemu, co Bóg uczyni. I powiedziałem Mu, czuję, że Pan położył swoją rękę na tym telefonie. I że masz się nie martwić. Tak czułem proroczo, aby Mu powiedzieć. Masz się nie martwić, bo wszystko znajdziesz. I zaczęliśmy się modlić. I całą drogę praktycznie modliliśmy się. Oni się modlili we dwóch w swoim języku, hindi. Ja modliłem się po angielsku, po polsku i w językach, jakkolwiek szło. Modliliśmy się i wróciliśmy na tę stację benzynową. Powiem wam, że byłem niesamowicie podekscytowany. Mówię, wow, teraz będziemy doświadczać Bożego działania. Wyszliśmy, szukamy, pytamy obsługę. Nikt nic nie widział. Nie ma. Zaczęliśmy chodzić w koło. Nie ma. Nie ma telefonu. I powiem wam teraz, to jest takie świadectwo. My czasami się modlimy i nie ma tego, o co się modlimy. I to czasami jest wstrząsające. Mną to wstrząsnęło. Jechaliśmy z powrotem, powiem wam, przez chwilę panowała grobowa cisza w samochodzie. Nie było telefonu. Ja tu naprorokowałem, pełen optymizmu, oni ucieszeni, że wszystko będzie dobrze i wracamy i nic. Jedziemy godzinę, aby z powrotem wrócić i później jeszcze były 2 godziny jazdy do miejsca docelowego. Dojechaliśmy na miejsce, przekazaliśmy informację, co się stało. Nie było kontaktu z nimi. Spóźniliśmy się. Oczywiście prawie na styk. Ja już przybyłem prawie przed moją sesją. I wtedy podchodzi taki młody pastor i mówi, ja mam specjalną nawigację w telefonie, że mogę twój telefon namierzyć. I on podał mu swoje dane, namiary telefonu i on znalazł go na mapie. I pulsował. Nie przemieszczał się. Leżał w jednym miejscu. I Gugu, bo to jest jego imię, podekscytował się. Mówi, bracia, to ja wracam. Jedziemy z powrotem. Wziął tego z tą nawigacją, jeszcze jednego brata i o 2 nad ranem dojechali, czy o 1 w nocy dojechali do tego miejsca. 1 kilometr od stacji benzynowej. Na poboczu. Zobaczyli, że to jest to miejsce. Wyszli, zaczęli dzwonić na ten numer, a tam pod krzaczkiem leżał telefon. Nikt go nie podniósł. Przemieszczało się tam setki ludzi. W międzyczasie. Mnóstwo ludzi. Pan Bóg położył na tym telefonie rękę. Kiedy tu byliśmy, mówi, stawiam kawę i dobre ciastko. Bo Bóg dokonał cudu. Byliśmy także z takim pastorem, jeszcze jednym. To jest pastor senior, który był wykładowcą, miał jedną sesję, jest emerytowanym pastorem, ma 87 lat. To jest 87-letni facet, który służył w Indiach od 20 roku życia. Głosząc Ewangelię, zwiastując Boże Królestwo, Bóg go używał w Hyderabad, w centralnych Indiach. Tam także założył kilka zborów. Dlatego był też zaproszonym gościem na tej konferencji. I później w środę już zaczęliśmy oficjalnie otwartą konferencję dla wszystkich. I tutaj miałem wielki przywilej wygłosić kazanie na nabożeństwie otwarcia konferencji w środę wieczorem. Było to wyróżnienie. Pastor Abraham z całą radą pastorów, która siedzi tam z tyłu na scenie, poprosiła mnie, abym ja był mówcą na tym wieczorze otwarcia. Były prezentowane delegacje, które przyjechały z różnych rejonów Indii i spoza granic Indii, dlatego że pastor Abraham wraz z całym kościołem prowadzi działalność misyjną i w Nepalu, i w Bhutan, a także prowadzi działalność zakładania zborów w Emiratach Arabskich. A więc mają zbory w Abu Dhabi, w Dubaju, tam jest emigracja indyjska. Ci, którzy zostali tam ściągnięci do pracy, oni pracują dla Arabów przy budowaniu tych wszystkich budowli, które tam stawiają w tych miastach. I tutaj była prezentacja delegacji. To były delegacje z tych krajów. Akurat zrobiłem zdjęcie z Nepalu, bo to taka egzotyka. I pastor Abraham zapalił te pochodnie i ogłaszał, że tak jak płonie ten ogień, tak zapłonie ogień Ducha Świętego nad całymi Indiami. Wiecie, oni mają takie powiedzenie teraz po pandemii. Mówią tak, jeśli świat, jeśli władze świeckie były w stanie zamknąć cały świat zamknąć w ciągu paru dni, paru tygodni, ograniczyć wszystkich ludzi, pozamykać ich w domach, wysłać na kwarantannę, to ileż więcej może uczynić Jezus, który jest Panem Panów i Królem Królów i Władcą Narodów. O ileż więcej On może uczynić. I oni taką mają postawę. Oni tak wierzą i tak to ogłaszają i tak to deklarują. Zaczęły się nabożeństwa, one trwały w różnych sektorach, były też sesje rozdzielone, bo nie mogli wszystkich pomieścić w jednym miejscu. To są sami pastorzy, około 80% z tych 140 utrzymywanych z Polski było na tej konferencji. Oni osobiście dziękowali mi za to, że otrzymują wsparcie i mogą służyć na etacie, na pełnym etacie w Indiach. A więc każdy wieczór był wieczorem poruszenia. Środa, czwartek, piątek, sobota i później w niedzielę rano też miałem usługę na ostatnim nabożeństwie, które było połączone z Wieczerzą Pańską. Wyobraźcie sobie, że Wieczerzę Pańską roznosi 65 mężczyzn. Roznoszą chleb i wino. Znaczy oni nie używają wina, oni używają sok z winogron. A więc 65 roznosi. Stał stół, gdzie położyli chleby, nie do zliczenia, które łamali dla tych wszystkich tysięcy ludzi. Niesamowite przeżycie. Tu są żony pastorów. My też pomagamy wdowom, dlatego że po pandemii poznałem te kobiety. Były na konferencji wdowy po pastorach, którzy zmarli na COVID. W młodym wieku, 30 lat, 40 lat, z dziećmi. Mam taką rodzinę przyjaciół w Warszawie, którzy posyłają co miesiąc blisko 2000 euro na wsparcie dla wdów po pastorach. A więc dla nich to jest ogromna pomoc, ogromne wsparcie. Tutaj są wieczory, czas modlitwy. Na każdej sesji setki ludzi wychodziło do przodu, pastorów z żonami, aby zaczerpać, aby na nowo wzmocnić swoją wiarę, poczuć ten świeży dotyk Bożym Duchem, świeżym namaszczeniem, którego potrzebują w tej ciężkiej służbie. Tutaj akurat jest delegacja ze stolicy, a więc z New Delhi, która przyjechała, pastorzy i liderzy tamtejszych kościołów. Niesamowity entuzjazm. Wiecie, to, co mnie tam porusza, co mnie ciągnie do tych ludzi, to ich żywiołowość, ich entuzjazm. Powiem wam, że tam nie ma religijnego ducha, jakiegoś takiego stania, zasmucony chrześcijanin stoi w kościele i nie wiadomo, czy on się modli, czy on coś przeżywa z Bogiem. Wierzę, że przeżywa. Pan zna nasze serca. Wierzę, że myśli nasze są przepełnione Bożą obecnością, radością i wysławianiem Jego imienia. Tam ten entuzjazm, ten śpiew, to wielbienie Boga w językach było elektryzujące. Po prostu to był taki głos, potężny głos, jak szum potężnych wód. Tak sobie wyobrażałem, jak będzie w niebie. Chyba tak tam będzie, według Księgi Apokalipsy. Że tam chwalcy wielbią Pana cały czas, a ta chwała jest jak szum potężnych wód. Dobrze jest już tu na ziemi się trochę przyzwyczaić do tego, żeby tam nie być zaskoczonym. A więc oni o tym wiedzą i to robią. Oczywiście wiele posługi. Nabożeństwa trwały po 3-4 godziny. Później trzeba się było z ludźmi, pastorami modlić. A więc mówca był... Każdy z nas, mówców, było nas tam czterech, każdy był zaangażowany w usługiwanie po swoich sesjach pastorom, aby ich błogosławić, aby się o nich modlić. Kilka takich zdjęć, klipów, ujęć z modlitw, ze społeczności, z uwielbienia i z sesji, które miałem okazję prowadzić, na których Pan Bóg dał mi przywilej usługiwać. Teraz przejdziemy do takiego elementu, który był dla mnie zaskoczeniem i był zaskoczeniem dla wielu, nawet dla tych, którzy tutaj stoją i odbierają. A więc pastor Abraham miał takie odczucie, taką wizję, żeby uhonorować tych, którzy wiernie służą w kościele. I kiedy był w Stanach Zjednoczonych, znaleźli się sponsorzy, którzy powiedzieli, że oni zasponsorują prezenty dla tych najbardziej oddanych, sumiennie, wiernie służących pastorów i liderów. I cała koncepcja polegała na tym, że ci, którzy zajmują się uwielbieniem, dostawali instrumenty. Pastorzy, którzy służyli wiernie przez lata, jeżdżąc na rowerach dziesiątki kilometrów, zakładając na prowincjach zbory, otrzymali motocykle. A trzech pastorów regionalnych, którzy służyli ponad 35 lat w kościele i zakładali zbory w swoich rejonach, dostali samochody. Trzy samochody. I też były sponsorowane przez sponsorów, $10,000 każdy. Za chwilę to zobaczycie. I chociaż ja nie dałem ani złotówki, ani na gitarę, ani na keyboard, ani na motor, to byłem w ekipie braci, którzy byli poproszeni, aby wręczać te nagrody, te prezenty, które mają im pomagać tak naprawdę w służbie. Bo to są liderzy uwielbienia, którzy prowadzili uwielbienie w swoich kościołach, nie mając takiego sprzętu, nie mając instrumentów. Śpiewali a cappella do mikrofonu i pobudzali kościół do uwielbienia Pana. Jeśli mieli jakiś instrument, to był jakiś kachon albo jakieś malutkie kongo, bębenek, na którym wybijali rytm. I oni dostali instrumenty. Młody lider uwielbienia dostał piano, keyboard. Tutaj następny pastor otrzymał piano dla swojego kościoła. Liderka uwielbienia otrzymała instrument. A więc to było radosne przeżycie i to było bardzo ciekawe, że nikt nie wiedział, kto otrzyma. A więc wszystko było niespodzianką. Byli wywoływani z tłumu. I musicie sobie wyobrazić, jak niektórzy stawali i mówili: ja? Ja? No tak ty, chodź. Tak ty, to dla ciebie. Biegli do przodu. były tam oczywiście telebimy, bo ten namiot był ogromny. A więc było to niesamowite przeżycie i też wiele w tym było pozytywnych takich bożych emocji. I teraz przedstawiam wam mówców, z którymi się mogłem zapoznać. To jest pastor, który nazywa się Samuel Pata i jest pastorem w Mumbai. Mumbai to jest drugie takie miasto po New Delhi, bardziej na południowym zachodzie Indii. I jego kościół ma 10 tysięcy wiernych, czyli 10 tysięcy osób spotyka się każdą niedzielę na nabożeństwie. To jest jego małżonka. Zakładali ten kościół od zera, od podstaw. Wśród wyznawców hinduizmu zewangelizowali, założyli kościół. Jest dzisiaj bardzo cenionym mówcą w Indiach, zapraszany na różnego rodzaju konferencje, a także nabożeństwa. Tutaj jest następny człowiek i to taka bratnia dusza dla mnie się zrobiła, dlatego że on przyjeżdża do Czeskiej Republiki i zna czeskich pastorów. I nawet w listopadzie ubiegłego roku, na końcu listopada, był w Pradze i prosił mnie, wręcz błagał, żebym przyjechał, bo chciał się ze mną spotkać. Ale ja miałem konferencję w Bydgoszczy, nie mogłem jej odwołać i po prostu zrezygnowałem z tego wyjazdu. No a więc to jest tak, że człowiek, który ma kościół ponad 10 tysięcy wiernych w Hyderabad, w centralnych Indiach, nazywa się Shakhar Kalinpur. Chętnie bym go do Polski zaprosił. Pomazaniec Boży. Usługuje w darach ducha. Porusza się w proroczym namaszczeniu. Boży człowiek, pełen entuzjazmu i pasji dla Boga. I teraz mamy ten wieczór niespodzianek. I oto są motocykle. 14 pastorów miało zaszczyt otrzymać po wieloletniej służbie na rowerach. Wiecie, śmialiśmy się, bo w Indiach rower dla pastora to jest jak samochód dla nas, a motocykl to jest jak rakieta. Jeśli pastor ma motor, to on jest gość. On wtedy może szybciej wszystko załatwić, dalej pojechać, prężniej działać. Kiedyś pomogliśmy kupić motocykl pastorowi, bo poruszył Bóg serce takiego małżeństwa u nas w kościele. 1500 euro, swoje euro dali, aby kupić motor pastorowi. Dlatego, że ten pastor przez 5 lat prowadził działalność pionierską w swoim rejonie i przemieszczał się tygodniowo mnóstwo kilometrów chodząc pieszo. Zakładał zbory po wioskach, po prowincjach. I on otrzymał ten motocykl. Nawet mam gdzieś w archiwach zdjęcia, jak przyjmuje ten motor ofiarowany przez Polaków. I tutaj 14 takich motocykli otrzymali pastorzy, którzy byli zaskoczeni, że to ich właśnie wyróżniono, że to dla nas, że to my dostaliśmy te motory. No, widziałem ich łzy w oczach, widziałem ich poruszenie. To dla nich jest wielka rzecz. Jeśli coś takiego otrzymują. I tutaj oni wyszli, każdy stanął przy swoim motocyklu i mógł go odebrać, a więc wielkie takie błogosławieństwo i wielka radość. A później wjechały te 3 samochody. One wjechały do namiotu, tam było dużo przestrzeni i to były te 3 auta zafundowane przez sponsorów dla pastorów regionalnych, którzy służą ponad 35 lat. Oni dostali kluczyki i mogli sami wyjechać. Jeden bał się wyjeżdżać, bo tam było ciasno, a więc ktoś tam z obsługi wyjechał dla niego tym samochodem i oni już tymi autami wrócili do swoich domów po konferencji. I tutaj mamy następne dni. Każdego dnia po 3 bloki wykładów, modlitw, sesji rano, po lunchu, po południu i wieczorem. Wiele usługiwania, wiele modlitw, wiele relacji z tymi kochanymi ludźmi. Mam oficjalne zaproszenie, aby jesienią tego roku być na jubileuszu 50-lecia ich kościoła. To będzie już mega wydarzenie. Tam już wszyscy zjadą, którzy w ogóle są związani z tym ruchem, z tym kościołem w Indiach. na tym etapie, kiedy nie można prowadzić ewangelizacji, a ewangelizacja jest moją największą pasją, kiedy na razie nie można pojechać i głosić publicznie, ewangelizować, tak jak to miało miejsce przed pandemią, tego typu wydarzenia są niesamowitym duchowym przeżyciem, wręcz dla mnie duchową ucztą. I tutaj znów modlitwa o pastorów, którzy wyszli, o świeże napełnienie Duchem Świętym. Wielu przyjechało z różnego rodzaju dolegliwościami, niesprawnościami fizycznymi. Modliliśmy się o uzdrowienie. Bóg dotykał, uzdrawiał ich ciała. W niedzielę, kiedy skończyliśmy nabożeństwo z Wieczerzą Pańską i ono trwało blisko, nie wiem, 4 do 5 godzin rano w niedzielę, później już wszyscy wracaliśmy do domów. Było tam 30 stopni ciepła, ja byłem mokry, byłem przemoczony, wszystko było mokre. Nic suchego na mnie nie było po tych 4 godzinach. I zaczęły się sesje selfie. Pastorzy z rodzinami, chyba z 1000 zdjęć. Wszyscy z komórkami. Selfie pastor, selfie pastor, selfie pastor. Ja już ledwo stałem na nogach. Chciałem się przebrać. Cały mokry, wykończony. No ale oni chcieli na pamiątkę. Chcieli zabrać ze sobą. Także bardzo miłe, przyjemne odczucie. Tak to wyglądało. Ten młody pastor, to młody jeszcze kawaler, zaczyna swoją służbę. Niesamowity tłumacz. Po prostu płynął w tłumaczeniu razem z nami, mówcami. Tłumaczył na ich język hindi. Ludzie byli dotykani Bożą mocą, Bożym duchem. I kiedy zakończyła się konferencja, wróciliśmy do New Delhi. Pozostały mi 2 dni, poniedziałek, wtorek. W środę wracałem już do Polski. I pojechaliśmy, aby zobaczyć szkoły, dlatego że szkoły ruszyły także po pandemii. I trochę się tam dowiedziałem więcej o działalności szkół. Otóż, kiedy pastor Abraham był młody, kiedy zaczynał swoją służbę, Bóg dał mu sen proroczy. I w tym śnie proroczym przemówił do niego Pan i powiedział, że ma wybudować szkoły nauczania podstawowego dla hinduskich dzieci. I Bóg powiedział mu, że przez te szkoły, przez dzieci w tych szkołach, które będą się nawracać do Pana, będzie ewangelizował Indię. I że te dzieci zaniosą Ewangelię do swoich domów. I ma wybudować te szkoły w miejscach, gdzie nie ma kościołów, gdzie nie ma zborów. Ma takich 6 szkół i 7 o profilu szkoły średniej. Jesteśmy w 2 szkołach nauczania podstawowego. W tej szkole jest 600 dzieci. A później byliśmy w drugiej, tam w drugiej szkole jest 2000 dzieci. Jest to rejon bardzo źle nastawiony do chrześcijan. Ale dzisiaj jest tam w każdym rejonie wokół szkół kilka zborów. Dlatego, że Pan Bóg zrealizował widzenie, które dał Abrahamowi. I on zrealizował to, co Bóg mu powiedział. Ma niesamowity dar zbierania funduszy. Po prostu on zebrał fundusze na te szkoły. Amerykanie je wybudowali, wyposażyli. To są szkoły prywatne. One mają połowę tańsze, czesne niż szkoły indyjskie prywatne, a poziom jest 2 razy większy. Wyposażenie, w ogóle wystrój. I to jest ciekawe, bo wszystkie szkoły, kościoły, domy dziecka, szkoły biblijne, wszystko ma jedno imię, Betesda. Wszystko ma jedno imię. Kiedy władze widzą Betesda, to wiedzą, kto to jest. A więc tam zbory nie mają swoich nazw, jak u nas. Ten nazywa się tak, ten tak, ten tak, ten tak. Wszyscy mają jedną nazwę. Wszyscy prezentują się jako jedno ciało, jedna wspólnota. Tutaj są panie dyrektorki, tu jest dyrektor, pani dyrektor, jakaś pani pedagog. Witają nas w szkole, a popatrzcie tutaj u góry, to jest szkoła. I tu pisze tak, bojaźń Pana jest początkiem mądrości. To w szkole podstawowej, w kraju hinduskim, gdzie chrześcijan się prześladuje. I kiedy wszedłem do holu, stały uczennice klasy ósmej, zrobiły taki baner. Sobie myślałem, jak jechałem do was, czy też u was w holu będzie stał taki, ale nie było. Ale rozumiem. Mnie znacie, także zrobiły taki baner na powitanie. Wczoraj w Wiśle, kiedy usługiwałem, to brat Władek, który prowadził, nie wiem skąd on to wziął, przeczytał całą biografię mojego życia. Ja się dowiedziałem rzeczy, o których sam nie wiedziałem, że miały miejsce. Bardzo ciekawe. Także bardzo, bardzo mnie to podbudowało. Mówię, może nie macie takiego baneru, ale tak jak historię mojego życia przedstawiliście, to pięknie, także wystarczy. No i co jest w tych szkołach? Każdy dzień przed rozpoczęciem zajęć jest 20 do pół godziny społeczności wszystkich uczniów. A więc oni czytają Słowo Boże, modlą się i uwielbiają Pana. To są trzy elementy. Śpiewają pieśni, uwielbienia, czytają Słowo Boże i modlą się. Każdy dzień. Każdy dzień w hinduskim miejscu pośród prześladowania chrześcijan jest głoszony Chrystus w szkołach. I te dzieciaki się nawracają. Idą do domów. I rodzice widzą, co dzieje się z ich dziećmi. I rodzice się nawracają. I tak powstają kościoły. Niesamowite. I tutaj są te dzieci. Powiem wam, że można by było powiedzieć, no robią to na pokaz. Bo im każą w szkole. Powiem wam, ja tam byłem. To nie było na pokaz. To było szczere. To było z serducha. To było naprawdę, te dzieci naprawdę modliły się, śpiewały i przyjmowały Słowo Boże. Miałem tam 10 minut usługi, pozdrowień, zachęty, a więc w każdej ze szkół bardzo ciekawe przeżycie. Później może na końcu jest taki króciutki filmik, to zobaczycie, jak to się odbywało na żywo. Szczerze się modlą. Szczerze szukają Pana, te dzieciaki. Tu macie te autobusy szkolne, wszędzie jest Bethesda Christian Academy. Jak są zbory, to jest Bethesda Church. A więc jak jest szkoła biblijna, Bethesda Bible School. Po prostu są zaopatrzeni. Bóg im pobłogosławił, aby działać w tym nadnarodzie. I później wróciliśmy do New Delhi. Cały poniedziałek byliśmy w szkołach. We wtorek pojechaliśmy właśnie do tego nowego miejsca, które udało im się wybudować. Praktycznie zaczęli przed pandemią, ale w okresie pandemicznym, kiedy nic nie funkcjonowało tak, jak powinno, oni tam za murami, które mieli, budowali to centrum. New India Church of God. A więc mają teraz swoje lokum. Tu jest budynek kościelny, a naprzeciw, zaraz do niego wejdziemy, jest szkoła dla 500 dzieci. I to jest ciekawa historia, dlatego że oni mieli 20 lat temu kupioną ziemię w centrum New Delhi. I pastor Abraham starał się przez te wszystkie lata wybudować tam budynek dla zboru, żeby mieli się gdzieś zgromadzić, gdzie by były biura kościoła, gdzie była cała centrala. Wszystko funkcjonowało w wynajętych miejscach. Wszędzie im przeszkadzano i dokuczano. Kiedy już mieli pozwolenia na budowę gdzieś około 10 lat temu, to ludzie, lokalne społeczeństwo blokowało wszystkie dojazdy urządzeń budowlanych, dowóz materiałów, kładli się na drogach, blokowali powiedzieli, nie pozwolimy, aby tutaj powstało coś chrześcijańskiego. 20 lat prób, próśb o ingerencję, szukania pomocy u władz i nic, nic, żadnej reakcji. Po 20 latach zdecydowali się sprzedać tą ziemię. Sprzedali ją za 3 miliony dolarów. Tak cena poszła w górę przez 20 lat. Za 3 miliony dolarów. Sprzedali tą ziemię i kupili ten kawałek, który był do dyspozycji, za niewielkie pieniądze. Dlatego, że mieści się w centrum chrześcijańskim. To są wszystko centra chrześcijańskie. Tu za tym płotem jest centrum Matki Teresy. W New Delhi, na całe Indie. Słyszeliście o Matce Teresie. Jest tam wybudowane centrum i muzeum i w ogóle. No, tam jest cała baza kontynuacji tej jej służby, którą ona rozpoczęła. I to jest ich kościół. Spotykają się na tej kondygnacji, gdzie mają 500 miejsc. A kiedy byłem tam, to pokazywali mi tą kondygnację. To jest tam z tyłu cały budynek. Sala na 1500 miejsc, która będzie oddana do użytku w tym roku. I to jest ta rodzina pastora Abrahama, pionierzy, którzy wszyscy działają w kościele, nie ma jednej córki i zięcia, którzy mieszkają w Kanadzie. Zięć dostał pracę w Kanadzie, dlatego wyjechali. Ale to jest jedna córka z zięciem, oni są odpowiedzialni za całą pracę wśród dzieci, dzieci ulicy, zajmują się pomocą społeczną, zajmują się zaopatrywaniem ludzi, którzy potrzebują jedzenia, wsparcia. To jest ich służba. Jego syn jest odpowiedzialny za młodzież z żoną, zajmują się całą młodzieżą w Indiach, a także jest głównym koordynatorem, jakby opiekunem z ram kościoła przed państwem za szkoły podstawowe. On się nimi zajmuje. No i pastor, o już skoczyłem do szkół, za szybko. Pastor Abraham z żoną, którzy są no, biskupami kościoła całego, który ma 5000 lokalnych wspólnot. I tu są klasy w szkole, którą wybudowali, w tej nowej szkole. Powiem wam, że poziom wykończenia niesamowity. Za te pieniądze, za tę ziemię to postawili. Po prostu pięknie, estetycznie, aż miło było wejść. Tu jest taka klasa dla szkoły zero, przed pierwszą, gdzie dzieci są już oddawane. Tu jest klasa pierwsza, wszystko jest w wizualizacji zrobione na ścianach. Tu jest kolejna klasa, gdzie spotykają się dzieci, gdzie są prowadzone zajęcia szkolne. Tu jest gabinet dyrekcji szkoły, którzy zarządzają tą szkołą. Tu jest miejsce, gdzie są prowadzone różne rozmowy, przygotowania tego całego ciała pedagogicznego. Zostaliśmy tutaj poczęstowani, przyjęci. I teraz chciałbym, aby zauważyliście podłogi. To jest granit najwyższej jakości i to jest Boży cud. I tutaj muszę wam opowiedzieć świadectwo. Pastor Abraham wykańczał ten budynek w tamtym roku, na początku. Nie mieli jeszcze położonych płytek na podłogach. I kupowali najtańsze płytki podłogowe, jakie można było na rynku zdobyć, bo oni już nie mieli pieniędzy. I Instytut Matki Teresy odwiedzał budowlaniec, który budował u nich budynek i kładł granitowe podłogi. I kiedy był w tym budynku, zobaczył przez ten płot, że tutaj się coś buduje. A dlatego, że jest pasjonatem budownictwa, zainteresował się, co to jest. I zapytał, czy może wejść, zobaczyć. I akurat był pastor Abraham, bo mierzyli te podłogi. Posłuchajcie, mierzyli podłogi, żeby kupić najtańsze płytki. A to jest biznesmen z centralnych Indii, który ma największą produkcję granitu w Indiach. Przyszedł tam i patrzy i pyta się, a co będziecie na podłogi kłaść? Wyznawca hinduizmu, nie chrześcijanin. Wyznawca hinduizmu. Co będziecie kłaść na podłogi? A oni mówią, najtańsze płytki, jakie są na rynku. A on mówi, no jak to? Taka szkoła, taki kościół tu budujecie, takie centrum. Najtańsze płytki. I tak chodził po tym budynku, chodził, oglądał. Po godzinie wrócił do pastora Abrahama i mówi tak, idź do sklepów, i zobacz, ile kosztują najtańsze płytki. Ja za tę cenę położę ci granity. Bóg go dotknął. Położył w całym budynku cztery kolory. I w kościele, i w szkole. Po prostu, popatrzcie, to wszystko on robił. To są wszystko granity, nie do zdarcia. To jest ten Kościół obecny, który będzie od przyszłego roku salą dla młodzieży. Tu będzie spotykała się młodzież. To jest 500 miejsc. Tutaj jest scena, muszą być dwie kazalnice, bo oni wszystko tłumaczą. Głoszą w języku angielskim i tłumaczą na język lokalny, a więc zawsze usługują z tłumaczami. Indie mają 25 urzędowych języków. Musimy o tym pamiętać, a więc niektóre stany nie umieją się dogadać z sąsiadami, bo oni mówią innym językiem. Jeśli ktoś się nie uczy, no to musi przez tłumacza. I tutaj są bracia, którzy są odpowiedzialni za pracę tam lokalnie. Jesteśmy tutaj w kościele. Mieliśmy okazję sobie porobić trochę zdjęć i nagle pastor Abraham stał się wyższy ode mnie. Boży cud kolejny. Posiedziałem sobie za biurkiem pastora Abrahama w jego biurze. Pokój rozmów i narad. I tutaj jest makieta zboru, który będzie wykończony prawdopodobnie pod koniec przyszłego roku, tego roku. Będzie wyglądał tam, jak tam widzicie na tym malutkim zdjęciu. To jest ekipa zatrudnionych ludzi pracujących w biurach kościoła i szkoły. A więc tak wyglądała ta moja podróż. I na koniec, jeśli damy radę odtworzyć z dźwiękiem, to chciałbym wam pokazać. To są, ja nie mam ekipy telewizyjnej, ja sam to robiłem wszystko, nagrywałem, robiłem zdjęcia. Oczywiście prosiłem kogoś, jak usługuje, aby zrobił zdjęcie, aby nagrał filmik i takich króciutkich, kilkusekundowych, praktycznie kilka filmików chciałem wam pokazać. To są dzieci na tym apelu. Jeśli mogę prosić siostrę, aby kliknęła, żeby włączyć. To jest takie uwielbienie z pokazywaniem. Następny filmik jest chyba już z konferencji. A nie, jeszcze dzieci mamy, tak? Nie, to jest ten sam. Tutaj jest filmik z modlitwy. Możemy puścić chwilkę. Poruszenie Duchem Świętym. Potężne, potężne. Musicie pamiętać, że to są pastorzy. To są ci, którzy głoszą na co dzień Ewangelię. Kawałek z uwielbienia. Kiedy ci młodzi pastorzy, to młode pokolenie pastorów, liderów młodzieżowych, a także dzieciaków pastorów, którzy służą ze swoimi rodzicami w kościołach, podeszli do przodu, aby wielbić Pana. Oni mają taki specyficzny styl uwielbienia. Wszędzie czuć, widać radość w Panu. Radość w Panu, która jest, jak Biblia mówi, naszą ostoją i siłą. A żyją w bardzo trudnych warunkach, mają ogromne wyzwania. Tutaj krótki klip z modlitwy o napełnienie Duchem Świętym po moim kazaniu. Taki czas odświeżenia po jednej sesji, aby przyjąć świeże namaszczenie, świeży dotyk Boży Duchem Świętym. Także było w tym wiele Bożej obecności, namacalnej Bożej obecności. Modlę się, aby Duch Boży wiał, dotykał ich serc. Później następny filmik. to jest modlitwa o uzdrowienie. Modliliśmy się o chorych, aby Bóg dotknął ich swoim uzdrowieniem. Było tak ciasno, że nawet ciężko było wejść między tych ludzi, którzy wyszli do przodu, aby się modlić o Boże dotyk. Kiedy tak wspominam i patrzę na te wszystkie przeżycia tych reportaży, filmików, już mam 11 kompletów, to zawsze myślę sobie, to jest jedyny powód, dla którego ciągle mnie tam ciągnie. Choć jest niebezpiecznie, choć nie jest łatwo, choć jest to męczące i wymaga ogromnego wysiłku fizycznego przy wielu godzinach głoszenia, to ciągle gdzieś tam moje serce jest i wierzę, że to są Boże połączenia, że to Bóg uczynił. Człowiek nie byłby w stanie tego zrobić sam z siebie. Nie byłby w stanie tego wszystko zaaranżować. I na koniec, zbliżamy się do godziny 20. Chciałbym was poprosić o modlitwę. Będziemy modlić się jakby w dwóch tematach. Pierwsza modlitwa to modlitwa wdzięczności. Wdzięczności za to, że my Polacy w XXI wieku, w 2024 roku jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż byliśmy jeszcze może 10-15 lat temu. Że jesteśmy w stanie być hojnymi ludźmi, którzy wspierają misję, którzy pomagają, którzy działają na tym polu misyjnym poza granicami naszego kraju. Chciałbym podziękować za sponsorów, bo Kościół Elim w Cieszynie jest na tej liście bardzo wysoko. Od wielu lat wspieracie. Wielu tutaj członków Elimu utrzymuje rodziny pastorskie, sieroty w sierocińcach. Chciałbym modlić się taką modlitwą wdzięczności, a zarazem modlitwą błogosławieństwa, żeby Pan pomnażał wasze mienie, wasze środki finansowe, wasze zdrowie, waszą pracę, wasze życie, aby wam po prostu błogosławił. A druga modlitwa, chciałbym, abyśmy ją społecznie wznieśli razem, byśmy wstawili się za narodem indyjskim, byśmy pomodlili się o pastora Abrahama, by Bóg dawał mu siły. Utrzymujemy cały czas kontakt, jesteśmy na Zoomie, jesteśmy na łączach WhatsAppowych, widzimy się na kamerkach, modlimy się razem. Jeśli coś się dzieje, natychmiast wiem, że po prostu trzeba się modlić, trzeba zaingerować, trzeba stanąć przed Panem. A więc chciałbym was poprosić, abyście go błogosławili i byśmy przynieśli całą tą służbę przed Boże oblicze. Nie wiem, kiedy pastor Abraham przyjedzie. Jest bardzo, bardzo zajęty. Podróżuje non-stop. Nie ma już tylu lat, ile miał wcześniej. Też fizycznie zauważyłem, że już jest słabszy. Ale ciągle służy i aktywnie zaangażowany jest w cały Kościół, w całych Indiach. A więc chciałbym, abyśmy pomodlili się o niego. Jeśli ktoś z was poruszony chciałby może dzisiaj adoptować taką rodzinę pastorską, aby ich wesprzeć z tych nowych, z tych zborów, które powstały w czasie pandemii, to mam zdjęcia, może sierotę, dziecko, też mam zdjęcia dzieciaczków, którzy potrzebują, chłopców i dziewczynek, potrzebują wsparcia. Ostatnio mam takiego człowieka, przyjaciela, źle mówię, bo przyjaciel to jest ktoś, z kim się spotykasz, masz relacje. Ja człowieka w życiu nie widziałem, na oczy. Mieszka w Tarnowie, biznesmen. Utrzymuje od 3 lat 10 rodzin pastorskich. 10. Zadzwonił do mnie po nowym roku. Mówił, ubiegły rok w biznesie był błogosławiony, pastorze, przyślij mi kolejne 2 rodziny. Chcę dołożyć kolejne 2 rodziny. I on wysyła sponsoring na cały rok. A więc z góry, w styczniu, na cały rok, dla 12 rodzin pastorskich. My to rozdzielamy na miesiące. On o tym wie, bo my nie chcemy tego wysłać naraz. My wysyłamy z informacją, dla kogo jest to utrzymanie. A więc co miesiąc z tego, co mamy zdeponowane w banku, wysyłamy dla tych pastorów. Wysyłamy dla nich. On dlatego, żeby nie zapomnieć, żeby mu to nie umknęło w jego rytmie pracy i życia, szybkiego życia, jakim żyje. A więc chwała Bogu za takich ludzi. Gdzieś słyszał moją prezentację, relację z Indii. Bóg go poruszył, wierzący człowiek. I tak się odezwał i sponsoruje. Nawet się nie spotkaliśmy nigdy. Nigdy się nie spotkaliśmy. I takich Bóg sponsorów stawiał na mojej drodze. Kiedyś w Świnoujściu, gdzie nasze kongresy się odbywają, miałem prezentację i była tam siostra ze zboru ewangelicznych chrześcijan ze Świnoujścia. I po powrocie, jak już przyszedł rok pandemiczny, był rok 2020, zadzwoniła do mnie w maju i mówi: pastorze, byłam tak poruszona w zeszłym roku na kongresie tym, co Bóg czyni w Indiach. Na pewno teraz jest im ciężko. Chciałam z mężem wysłać to, co mamy. To, co mamy. Czy możesz mi podać konto? Podałem konto indyjskie. Za 3 dni patrzę na wyciąg 50 tysięcy. Przelała, aby pomóc w Indiach. Po prostu to są takie cuda, które Bóg czynił, o które ja nie zabiegałem. Ja nie mogę nic umieścić w mediach społecznościowych. Nie mogę napisać zrzutka na misję w Indiach. Bo gdyby ktoś to zauważył, odkrył, to już do Indii mnie nie wpuszczą. Będę miał zakaz wjazdu. Gdybym umieszczał, co tam się dzieje, chwalił się tym, co wy widzieliście na Facebooku, jakie nabożeństwa, jak to wielu robi, którzy jeżdżą na misję. I gdyby to zostało gdzieś zauważone, mógłbym być deportowany z Indii z zakazem wjazdu do końca życia. Tak wyglądają obecnie Indie. Dlatego chciałbym was poprosić, byśmy się o nich pomodlili. Powstańmy. Chciałbym poprowadzić tą modlitwę, a później już oddam mikrofon pastorowi. Chcę tylko powiedzieć, że nie zbieramy żadnych pieniędzy dzisiaj. To nie jest ten moment. Wy to zrobiliście jesienią, kiedy byłem u was. Wsparliście wyjazd. Jeszcze tylko dodam, że zawiozłem 15 tysięcy euro z wszystkich ofiar, które zostały zebrane. I ani złotówka nie została użyta na moje pokrycie podróży. Moje koszty pokrywa to małżeństwo z Warszawy, moich przyjaciół, biznesmenów, którzy mają duży biznes i oni opłacili całą moją podróż, bilety lotnicze, pobyt, przelewając na moje konto 15 tysięcy złotych. To pokryło wszystko, cały mój pobyt. I z ofiar ani złotówka nie poszła na moje potrzeby czy potrzeby wyjazdowe. Wszystko zostało przekazane w biurze centrali New India Church of God w New Delhi na ich działalność misyjną.